Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Daniel Obajtek. Po co będą startować do Europarlamentu? Otóż mają zatrzymać Zielony Ład. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że PiS w Europarlamencie odrzuci Zielony Ład. Powstrzyma też pakt migracyjny, euro i zmianę traktatów. Dziś skupimy się jednak na Zielonym Ładzie. Protesty rolników co prawda chwilowo przygasły, ale już po majówce szykuje się kolejna demonstracja w Warszawie właśnie przeciwko Zielonemu Ładowi. W sobotę minister rolnictwa zapowiedział wspólny z rolnikami przegląd Zielonego Ładu. Co to w końcu jest ten Zielony Ład? Czy faktycznie zagraża istnieniu polskiego rolnictwa? Na co jeszcze wpłynie? Czy trzeba go całkiem zlikwidować? Czy to uratuje rolników? Może wystarczy pozmieniać? I co z faktem, że 3 lata temu Kaczyński twierdził, że odrzucanie tendencji budowy Nowego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i różne kłopoty? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam Państwa serdecznie i witam połączonego z nami Sławomira Kalinowskiego, profesora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Ekspert od dzisiejszych problemów, którymi dziś się będziemy zajmować. Panie profesorze, chciałbym zacząć od takiego prowokacyjnego pytania. Czy Zielony Ład zniszczy polskie rolnictwo?
No oczywiście odpowiedź jest prosta. Nie, nie zniszczy polskiego ani europejskiego rolnictwa. Pewne wymagania, które stawia Europejski Zielony Ład, i to nie tylko rolnictwu, bo tutaj trzeba powiedzieć, że tutaj chodzi też o efektywność energetyczną, zrównoważony transport, nowe technologie, innowacje. No generalnie wszystko, co związane jest z poprawą sytuacji klimatycznej i tą neutralnością klimatyczną, no ale też oczywiście wpływa to na rolnictwo i no, w dużej mierze można byłoby powiedzieć zrównoważenie tego rolnictwa, czy rolnictwa ekologicznego, czy nowoczesne technologie. Nie, nie ma w założeniu oczywiście Zielony Ład wpłynąć na pogorszenie się sytuacji w rolnictwie. Wręcz przeciwnie. Jeśli popatrzymy za okno, to widzimy, z jaką sytuacją klimatyczną mamy do czynienia. Jeśli widzimy obszary wiejskie, czy generalnie Polskę w okresie letnim, to przez cały środkowy pas Polski przechodzi taki obszar stepowienia, gdzie w ostatnich latach widzimy w coraz większym stopniu, że susze dotykają niemalże, właściwie od kilku lat co roku, te obszary. No i to jest jedna z odpowiedzi, dlaczego warto by Europejski Zielony Ład funkcjonował w takiej czy innej formie. Oczywiście możemy rozmawiać o tym, czy tempo wprowadzania, czy przepisy, które będą wprowadzane, powinny tak, a nie inaczej wyglądać, czy nie lepiej byłoby wesprzeć rolników, pomóc im zrozumieć Europejski Zielony Ład. I o tym można jak najbardziej rozmawiać.
To może odwrotnie, czy Zielony Ład uratuje polskie rolnictwo?
Europejski Zielony Ład nawet nie tyle uratuje rolnictwo, tylko uratuje nas, ludzi. Właśnie to jest jego założenie, że ten strategiczny plan działania ma poprawić sytuację klimatyczną, ma prowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej. No jeśli mówimy o suszach, jeśli mówimy o braku wody, jeśli mówimy o rozwoju a może nawet nie rozwoju rolnictwa, ale też tak by ta sytuacja nie pogarszała się ze względów klimatycznych, no to Europejski Zielony Ład faktycznie powinien w dłuższej perspektywie wspierać rolnictwo, ale też przede wszystkim neutralność klimatyczną, czy też sytuację środowiskową i wspierać nas, ludzi w zmianach, no w walce ze zmianami klimatycznym.
To może powiedzmy tak konkretnie, co to jest Zielony Ład? To takie pojęcie, którego się używa, Zielony Ład. Czemu ma służyć i jak konkretnie ma z tymi zmianami w środowisku sobie poradzić?
No właśnie, no to Europejski Zielony Ład składa się z kilku części. Oczywiście część Europejskiego Zielonego Ładu dotyczy rolnictwa czy rozwoju rolnictwa ekologicznego. No ale tak, bo zaczynam właściwie od końca. Powinienem powiedzieć, że jest to strategia Unii Europejskiej, która ma na celu transformację gospodarki w kierunku bardziej większego zrównoważenia. Oczywiście wpływać na ograniczenie negatywnego jakiegoś impaktu na środowisko,
Pozwolę sobie wejść w słowo, bo używamy tego słowa zrównoważony, zrównoważenie, ale co to tak właściwie znaczy? Co ma być w równowadze?
No właśnie, no to pierwsze to tak, neutralność klimatyczna do 2050 roku, transformacja sektorów gospodarki, inwestycje w rozwój, czyli w projekty, które będą sprzyjały odnawialnej energii, efektywności energetycznej, bardziej prośrodowiskowego czy proklimatycznego, nawet bym powiedział, transportu publicznego, technologie energetyczne, no ale też oczywiście to wszystkie elementy związane z energią odnawialną, słoneczną, wiatrową, rozwój infrastruktury, no i tutaj może przejdę do rolniczych, czyli rozwój bioróżnorodności w rolnictwie. No i generalnie szereg różnych działań, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, czy też ograniczenie nawozów sztucznych, ograniczenie czy zwiększenie sekwestracji węgla, czyli takiego przyswajalności przez glebę dwutlenku węgla.
Czyli rozumiem, że zrównoważony znaczy nie mający wpływu negatywnego na środowisko, tak to można
bardzo
określić?
Bardzo dobrze to pan powiedział. Nie mający negatywnego wpływu, bo trudno powiedzieć o pozytywnym wpływie, ale w jakiś sensie na pewno tak, ale chodzi o to, by ten wpływ nas, ludzi, ale też przemysłu, rolnictwa i innych dziedzin gospodarki nie wpływał negatywnie na ziemię, na środowisko. To jest najważniejszy element tego zrównoważenia środowiska.
No jeszcze kwestia ustalenia, który wpływ jest negatywny, a który nie, bo niektórzy mówią, że na przykład chętnie by przywitali, czy chętnie witają ocieplenie klimatu, bo nie lubią zimna i wtedy może być pewien konflikt.
Oczywiście to, ja wiem, że to żart, ale ja myślę, że te osoby, jeśli chcą zmian klimatycznych, to muszą oczywiście sobie w głowie też ułożyć to, że zmiany klimatyczne będą wiązały się ze stepowieniem Polski, z ograniczeniem różnorodności roślinnej, zwierzęcej. Część ptaków nie będzie przylatywała do Polski, a część wręcz przeciwnie. Już w krajach Europy widzimy chociażby papugi, które zagościły się na dobre, a jeszcze kilkanaście lat temu ich tam nie było. No i oczywiście to szereg takich działań, które negatywnie będą też sprzyjały na nasze chociażby samopoczucia, ale też środowisko naturalne, co oczywiście, ja też lubię ciepło, uwielbiam wręcz ciepło, dla mnie zimy mogłoby nie być, ale zima to śnieg, a śnieg to oczywiście woda i możliwości zaopatrzenia gleby w tę wodę na długi czas. No ale my tutaj pozbywamy się wody skutecznie od lat. 4% Polski to ziemie, czy były torfowiska. Z tych 4% niemalże, no ja nie wiem, czy już nie 90% osuszyliśmy. Czyli pozbawiliśmy ziemię naturalnej wilgoci, pozbawiliśmy ziemię naturalnych elementów, które utrzymywały węgiel w glebie. No ale przede wszystkim te wody, o której wspomniałem, przytrzymywały i później tę wilgoć dystrybuowały w dalszy sposób na glebę. No widzimy, że zmiany środowiskowe zachodziły przez ostatnie lata bardzo szybko. Temperatura powietrza wiemy, że się podnosiła. Nie jestem klimatologiem, to pewnie więcej klimatolodzy by o tym opowiedzieli. No ale oczywiście te rozwiązania, które byśmy oczekiwali, że będziemy mieli lato cały rok, no nie będzie dla nas pozytywnym rozwiązaniem. Dla nas, dla gleby, dla ziemi.
Co ten Zielony Ład będzie znaczył faktycznie dla rolników w takim kształcie, jaki jest teraz? No bo to ten kształt też się zmienia. Rolnicy protestowali, na protestach wymieniali takie postulaty, jakie uznali za szkodliwe dla nich, jak choćby obowiązek ugorowania czy zmniejszenia znacznego użycia środków ochrony roślin. Twierdzili, że w innych krajach to nie wpłynie tak jak w Polsce, bo u nas i tak się już używa mniej. To przykłady. Jaki byłby wpływ, gdyby ten Zielony Ład teraz wprowadzić?
Kilka elementów. No, ugorowanie już wiemy, że stanie się ekoschematem, czyli będzie dobrowolny. Jeśli będziemy 4%, my mówię, ale tutaj chodzi o rolników, ugorować, to dostaniemy dodatkowe środki, wyłączając tę glebę. Ale też oczywiście to może wiązać się z ograniczeniem rentowności produkcji rolniczej, zmniejszeniem produkcji. Nasz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Jungiem, czyli Instytut Upraw i Nawożenia Gleb i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu stworzyły taką symulację, co mogłoby się stać w przypadku wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu. Oczywiście różne scenariusze były tam przekazane, 3 bodajże scenariusze. Jednym z nich to było zmniejszenie wielkości produkcji rolnej. Oczywiście jest to całkiem możliwe, ale my musimy pamiętać, że my produkujemy znacznie więcej niż konsumujemy, nawet jeśli część produkcji jest eksportowana, to nadal jest to więcej produkowane niż nasze potrzeby. No i według różnych scenariuszy to spadek produkcji roślinnej to mogło być nawet 13%. Oczywiście to są scenariusze w zależności w jaki sposób będziemy, jak szybko wprowadzać Europejski Zielony Ład. Może się pogorszyć konkurencyjność nie tylko polskiego, ale europejskiego rolnictwa w stosunku do krajów Mercosur, Australii. Tak, jest to możliwe, bo jeśli ograniczamy środki chociażby ochrony roślin, jeśli ograniczamy wielkość produkcji, to staniemy się mniej konkurencyjni. Ale my musimy myśleć w kategoriach globalnych. My musimy pamiętać, że ta produkcja na świecie, czy inni producenci powinni zmierzać w tym samym kierunku, co my, czyli ograniczenie emisji, zwiększenie bioróżnorodności, ochrona gleby, zrównoważone wykorzystanie wód, no i ta sekwestracja węgla, o której już wspomniałem. Cały świat powinien iść w tym kierunku, jeśli nie będziemy chcieli za kilka lat mieć takie postapokaliptyczne sytuacje na Ziemi. No to to oczywiście musimy o tym myśleć. Ale oczywiście Europejski Zielony Ład to także w konsekwencji miałby służyć poprawie efektywności wykorzystania chociażby środków ochrony roślin, czy też zmniejszenia ilości nawozów, co oczywiście dla nas jako konsumentów byłoby pożyteczne.
No, a czy faktycznie te inne części świata też pójdą tym śladem, czy po prostu Europa straci konkurencyjność, a inni przejmą całkowicie produkcję żywności na cały świat?
No nie oszukujmy się, obawiam się, że świat nie podąży za Unią Europejską, że nie będziemy takim przodownikiem, który spowoduje, że czy Australia, czy Chiny, czy Rosja, czy Mercosur, czyli kraje Ameryki Południowej podążą za nami i będą to samo robić. Obawiam się, że niestety tak nie będzie. My nie żyjemy w bańce.
Czy to wtedy może w ogóle dać ten zakładany skutek, jeśli to ma wpływać na klimat na całym, klimat całego globu? No, Europa jest jednak małą częścią w tej skali. To czy to nam coś da? Czy nie powinniśmy raczej w takim razie przygotowywać się raczej na zaradzenie sobie ze skutkami tych zmian, bo powstrzymać ich nie damy rady?
My powinniśmy równolegle działać. Z jednej strony przeciwdziałać zmianom klimatycznym, a z drugiej strony przeciwdziałać skutkom tychże zmian. Nie możemy zapominać, że to są dwie ścieżki, które idą równolegle i powinniśmy je jednocześnie stosować. No i tutaj potrzebne są rozmowy z całym światem. My musimy, cały świat musi zdać sobie sprawę ze zmian klimatycznych. I jeśli nie będziemy przeciwdziałać tym zmianom, to oczywiście sytuacje za oknem i w naszym klimacie czy w środowisku będą widoczne lada moment gołym okiem. Ale potrzebne tutaj są działania całego świata, nie tylko Unii Europejskiej, bo musimy pamiętać, że Unia Europejska jest takim pewnym przodownikiem, takim pewnym taką wspólnotą, która kształtuje w jakiś sposób trendy, bo my jesteśmy dużym producentem, mimo wszystko, patrząc na całą Unię Europejską, zboża, ale świat musi o tym też wiedzieć, że te zmiany w środowisku, zmiany na rzecz klimatu są niezbędne.
Oczywiście to ten założenia Zielonego Ładu, czy to nie tylko kwestia gazów cieplarnianych, ale też po prostu zanieczyszczeń, pewnie taka bardziej docierająca do wyobraźni, czy jak pan profesor mówił, dostępu wody. Czy teraz może bardziej już chciałbym wrócić do tego polskiego nomen omen poletka. Czy Zielony Ład jest największym problemem polskich rolników?
Nie, oczywiście nie. Rolnicy zwykli w ostatnim czasie mówić, że Europejski Zielony Ład spowodował obniżenie rentowności działania, ale to nie Europejski Zielony Ład, bo on dopiero został jeszcze wprowadzony. On nie jest głównym powodem złej sytuacji polskiego rolnictwa i o tym musimy pamiętać i zdawać sobie sprawę. Rentowność produkcji, rentowność wytwarzania, która w ostatnich 2 latach znacząco się pogorszyła, to jest powód, że ta sytuacja jest gorsza. Ale nie tylko. Nie tak dawno wraz z profesorem Wawrzyńcem Czubakiem i profesorem Benedyktem Peplińskim przy współpracy z Instytutem Finansów Publicznych tworzyliśmy taki raport związany no, pośrednio z sytuacją polskiego rolnictwa. I tam wyraźnie pokazywaliśmy kilka elementów niskiej rentowności. To małe gospodarstwa rolne, połowa tych gospodarstw nie przekracza 5 hektarów, a niemalże 3/4 nie przekracza 10 hektarów, czyli widzimy, to są małe gospodarstwa rolne i one mają niższą czy mniejszą możliwość konkurowania z silnymi gospodarstwami rolnymi w Danii, Niemczech, Holandii. To są ponad 60, czy Francji ponad 70%, ale też z dużymi holdingami z Ukrainy. Niektóre mają ponad 300 tysięcy hektarów. Taki Kernel 350 bodajże tysięcy hektarów. To są gospodarstwa...
Jak temu zaradzić teraz? No, temu, no, ten problem rozdrobnienia, czy bardzo małych gospodarstw w Polsce, też dużego zatrudnienia w rolnictwie skutkiem tego. Czy temu się da zaradzić? Czy część ludzi musi zmienić branżę, czy może jakieś spółdzielnie zawiązywać i tworzyć większe gospodarstwa razem, wtedy no, to by obniżyło koszty, no bo można by tych samych maszyn używać na większych obszarach, czy pewnie mniej czasu każdy z rolników musiałby poświęcać przy takim wspólnym gospodarstwie niż kiedy każdy ma jedno swoje. Czy są jakieś recepty na to, by to zmienić?
No właśnie, tu powinny być zachęty do tworzenia większych gospodarstw rolnych, ale tu nawet nie myślę o tym, żeby... oczywiście, no warto byłoby, żeby część tych najmniejszych gospodarstw rolnych sprzedawało ziemię, czy dzierżawiło większym gospodarstwom, ale oczywiście to nie jest możliwe w ciągu roku, 2, nawet 5 lat. To muszą być systemowe zmiany, wolne, tak żeby tym osobom zabezpieczyć możliwość znalezienia pracy w innym miejscu. No nie jest łatwe ze względu chociażby, czy to migracji wieś, miasto, ale też możliwości przemieszczania się pomiędzy wsią a miastem i szukaniem nowej pracy. I to oczywiście trzeba rozłożyć na lata. Nie można pozbawić tych osób środków do życia, bo to wtedy pojawi się bardzo poważny problem socjalny w kraju. I o tym musimy pamiętać. To nie może być z dnia na dzień i decyzje nieprzemyślane. Ta dezagraryzacja musi następować przez, no, stopniowo i przez lata. Co zrobić? No właśnie, zachęty do tworzenia grup producenckich, które byłyby silniejsze, które miałyby wpływ na działania, ale też możliwości negocjacyjne z chociażby z dużymi sieciami handlowymi, czy możliwości, by eksportować część dóbr. Sieci, czyli spółdzielnie, grupy producenckie, pewnie jakieś kooperatywy, to wszystko miałoby służyć temu, by zwiększyć, no właśnie, rentowność działań, żeby może wspólnie wtedy dzielić koszty, no bo nie trzeba byłoby mieć tylu maszyn, urządzeń, no ale też efekty skali związane z wielkością produkcji, z możliwościami zakupowymi i sprzedażowymi powodowałyby zmniejszenie kosztów. No to są elementy, które mogłyby wpłynąć, ale tak jak powiedziałem, tego nie zrobimy w jeden rok czy dwa. To muszą być działania wieloletnie i my musimy o tym myśleć tak, żeby po pierwsze efektywność utrzymać gospodarstw rolnych, ale po drugie nie zapominać o tych rolnikach, którzy musieliby szukać innych źródeł utrzymania. I to jest bardzo ważne, że nie można pozostawić tej grupy samej sobie. To jest 1 300 000 gospodarstw rolnych. Z tego myślę, że około 300-400 tysięcy działa efektywnie rynkowo. Pozostali niestety nie mają takich możliwości, no chociażby ze względu na areał produkcji, na możliwości produkcyjne. O tym musimy wszystkim pamiętać. To nie mogą być zmiany ad hoc, szybkie, nieprzemyślane, bo nie możemy doprowadzić do znacznie wyższego bezrobocia, które mamy aktualnie. Mamy teraz niskie, jedno z najniższych, właściwie najniższe koło obok Czech w Unii Europejskiej, a nieprzemyślane decyzje mogłyby zwiększyć chociażby poziom bezrobocia. My w Polsce koło 9%.
Teraz mówi się, że brakuje rąk do pracy, że musimy ściągać imigrantów. To może nie musimy, może trzeba tylko przesunąć trochę ludzi do innej pracy.
Ale no, to nie do końca, bo jeśli ktoś całe życie czy pół życia pracował w rolnictwie, to niekoniecznie jest w stanie podjąć pracę w innych działach gospodarki. To wymaga przekwalifikowania, to wymaga też dobrego transportu ze wsi do miasta, czyli możliwości dojazdu do pracy. To nie jest takie wszystko proste, bo to różne dziedziny gospodarki wymagają różnych umiejętności. Trudno oczekiwać, by nagle ktoś zmienił całkowicie swoje umiejętności, działania, kompetencje, by to zrobić w kilka miesięcy. Oczywiście potrzebujemy rąk do pracy, ale no niekoniecznie to są te same osoby, które mogłyby natychmiastowo zdobyć kompetencje przede wszystkim w innej branży. No to musimy rozłożyć na lata. Ale musimy to zrobić. Nie możemy o tym zapominać. My jesteśmy w Unii Europejskiej 20 lat. Jutro minie 20 lat w Unii Europejskiej. Wspólna polityka rolna, z której korzystamy, niebagatelne kwoty. Ja nie tak dawno na jeden z portali społecznościowych wrzuciłem, jakie kwoty ze wspólnej polityki rolnej otrzymujemy, jakie środki z funduszu, czy to spójności, czy to innych funduszy Unii Europejskiej, jakie otrzymujemy. Ale to wszystko powinno... O, właśnie, to jest to. Ale to wszystko powinno służyć zmianom i na wsi, i w całej Polsce, tak żeby mogli rolnicy, mogli znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, a jednocześnie mieli poczucie, że to spowoduje poprawę ich dobrobytu, co jest istotne.
Saldo rozliczeń przez ostatnie 20 lat 163 miliardy. Na korzyść Polski.
Tak, 163 miliardy na korzyść Polski, a łączne transfery do Polski to 250 miliardów euro. Oczywiście mówimy tutaj o euro, czyli jak tak prosto licząc, 250 miliardów razy do 4 zł powiedzmy, to jest bilion złotych, które otrzyma, dobrze liczę, bo już teraz mi się w głowie, tak, dobrze, razy 4 to bilion złotych, które otrzymaliśmy z Unii Europejskiej.
No to jest jednak na 20 lat, no to jakieś, no, tak, oczywiście. Powiedzmy, to saldo nam wyjdzie na jakieś 8 miliardów euro rocznie.
No tak, ale mieć, a nie mieć tych
30 kilka miliardów złotych.
Widzimy, jak zmienia się Polska. Widzimy wiele inwestycji opatrzonych tablicami Unia Europejska, czy sfinansowane z Funduszu Spójności, finansowane z funduszów strukturalnych, czy wspólnej polityki rolnej. My to widzimy. My wiemy, że te zmiany następują. Jeśli część osób mówi, a to jest kredyt. No to nie jest oczywiście kredyt ani pożyczka. Oczywiście, ja bym sobie życzył, ja bym chciał, żebyśmy my kiedyś byli płatnikami netto, bo co to by oznaczało, że my już jesteśmy na tyle bogaci w stosunku do reszty Unii Europejskiej, że nas stać, byśmy to my finansowali pewne działania w Unii Europejskiej. Oczywiście to jest kwestia przyszłości, prędzej czy później będzie nas czekała taka sytuacja, ale póki co przez 20 lat my otrzymujemy więcej środków niż wpłacamy w ramach składek do Unii Europejskiej. To jest ważne, to trzeba podkreślać. Dzięki temu Polska się zmienia. My widzimy, jak ta Polska się zmienia. Niebawem 15, tak szybko spojrzę, bo nie pamiętam, czy to 15 faktycznie, tak, 15 maja w Pałacu Staszica, tam gdzie mieści się siedziba Polskiej Akademii Nauk, a właśnie, będzie promocja raportu Polska Wieś 2024 i tam będziemy pokazywać, że ta wieś się zmieniła. 20 lat temu dochody rolników w stosunku do mieszkańców miasta było około 60-kilku procent tego, co mieli mieszkańcy miast. Teraz to już jest niemal 80%. Oczywiście, ja zdaję sobie doskonale sprawę i każdy ekonomista, a zwłaszcza ekonomista, który zajmuje się rolnictwem i obszarami wiejskimi, wie, że ta, no, ta konwergencja, czy ta spójność, powiedzmy, jest uzależniona od tego, gdzie jesteśmy w Polsce, czyli w którym województwie, czy w którym regionie. Zdaję sobie sprawę, położenie w stosunku do dużych miast, im dalej oddalona wieś od dużych miast, ta sytuacja jest gorsza. Ta wieś podmiejska oczywiście ma znacznie lepszą sytuację. Niemniej jednak musimy patrzeć całościowo. Ta sytuacja niewątpliwie poprawia się. My bez tych środków nie mielibyśmy szansy na rozwój gospodarki. Musimy pamiętać, że te środki są kołem zamachowym, bo środki do jednej dziedziny powodują przypływ środków w innej dziedzinie. No i te koło zamachowe w postaci Unii Europejskiej, płatności z Unii Europejskiej są oczywiście ważnym zastrzykiem, który pozwala Polsce rozwijać się. Popatrzmy na bezrobocie. Jeszcze nie tak dawno, pamiętam, około 18-20 niemalże procent w Polsce. Dzisiaj mamy 5%. To wszystko, no nie mówię, że to zawdzięczamy tylko Unii Europejskiej, bo to byłoby oczywiście nieprawdą, ale w tym trybiku gospodarczym te środki z Unii Europejskiej są dla nas niezbędne i bardzo ważne.
Ale jak to jest z tym rolnictwem? No bo w Unii Europejskiej mamy taką sytuację, no, że są te dotacje. To rolnictwo jest ciągle dotowane. Czy nie dałoby się, żeby ono jednak po prostu zarabiało na siebie? Czy musi być taka sytuacja, że muszą być te dotacje?
To nie jest takie proste. Te dotacje w rolnictwie pozwalają zabezpieczyć rolnikom godne, ale bardzo często te minimalne życie. Te dotacje na tym poziomie niestety mam poczucie, że są niezbędne, tak żeby rolnictwo mogło funkcjonować, bo my tu musimy myśleć bardzo szeroko w kategoriach bezpieczeństwa narodowego, ale też żywnościowego. Te dotacje spowodowałyby, że część gospodarstw rolnych na pewno by upadło albo nie byłoby konkurencyjne w stosunku do gospodarstw chociażby ze wschodu, z Ukrainy czy nawet Rosji, gdzie koszty wytwarzania, czy też Chin, tutaj musimy, koszty wytwarzania są znacznie niższe. No tak, dotacje myślę, że są, były i będą cały czas takim nieodzownym i elementem rolnictwa, który ma na celu zabezpieczenie rolników przed negatywnymi skutkami, z jednej strony środowiskowymi, z drugiej strony koniecznością obniżania kosztów wytwarzania, ale musimy też pamiętać, gdyby wzrosły koszty wytwarzania w rolnictwie bez dotacji, oczywiście musielibyśmy sprzedawać drożej produkty rolne, a to też odbiłoby się na nas, konsumentach. My byśmy musieli drożej je kupować, ale to nie wszystko. Wtedy konkurencyjność rolnictwa europejskiego w stosunku do rolnictwa światowego by znacznie spadła.
Tylko czy nie jest tak, że no i tak te pieniądze wydajemy tylko na dotacje, a nie w sklepie?
No nie, bo my musimy patrzeć globalnie na cały świat. Jeśli widzimy ceny pszenicy, ceny kukurydzy, to my widzimy te ceny na rynku światowym, na rynku MATIF. I te ceny są spowodowane między innymi tym, jakie są koszty wytwarzania w innych krajach. W Chinach, w Rosji, nawet w Australii czy w krajach Mercosur one są niższe. A jeżeli te ceny są niższe, to polskie rolnictwo, nie polskie, europejskie rolnictwo no bardzo szybko by utraciło możliwości wytwarzania. Nie bylibyśmy konkurencyjni na rynku światowym. No i w takiej perspektywie bezpieczeństwa żywnościowego Europy, no to byłoby to niebezpieczne. Oczywiście tak, no my te środki sami dopłacamy, no ale my musimy myśleć tu w kategoriach globalnych. Rynek światowy jest rynkiem, rynek rolny jest rynkiem światowym czy też globalnym i musimy te wpływy, no świetnie tutaj widzę tę mapkę, te przepływy sieciowe w Polsce, ale też poza nią, ale też na całym świecie, one są bardzo silne.
Dopytam jeszcze o szczegóły co do tego Zielonego Ładu, bo się pojawiają różne twierdzenia jego dotyczące, to chciałbym, by pan je zweryfikował. Na przykład Jarosław Kaczyński w tym przemówieniu ostatnim, inaugurującym kampanię do Parlamentu Europejskiego, mówił w tym kontekście, że są plany odnoszące się do zalewania dużych terenów, które są dzisiaj uprawiane. Kiedyś może były torfowiskami, ale są dzisiaj uprawiane. Czy coś takiego jest planowane w Zielonym Ładzie? Czy w ogóle w Unii Europejskiej?
Znaczy akurat teraz ta polityka związana z zalewaniem torfowisk, ona została wstrzymana, ale faktycznie to, co na początku mówiłem, my w Polsce mieliśmy 4% ziemi, to były torfowiska, czyli takie ziemie bagienne, byśmy powiedzieli. My wysuszyliśmy niemalże 90% z nich i uprawiamy. Ja gdzieś sobie nawet zapisałem, pozwolicie państwo, przepraszam, że skorzystam z notatek, bo gdzieś ostatnio sobie nawet zapisywałem, że... I tutaj już momencik, ile to było ziemi. W Unii Europejskiej to jest 170... Nie, przepraszam, źle mówię. To całkowite 170 milionów hektarów to są grunty rolne, ale nie znajdę już niestety, przepraszam. No ale tak, 85-90%, tak jak powiedziałem, torfowisk wysuszyliśmy, a torfowiska są naturalnym elementem środowiska, które pozwalało zabezpieczyć wodę chociażby w ziemi, które w większym stopniu akumuluje węgiel pochodzący z rolnictwa. Jeden hektar bagien torfowych akumuluje 300 kg węgla, co jest, widzimy bardzo, bardzo dużą wielkością. To jest ponad jedną tonę CO2. To są wielkości, które my nie możemy o tym zapominać. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że rolnik, który skorzystał z takiej ziemi, osuszył ją, teraz uprawia i korzysta z niej, przynosi to jemu jakieś środki, dodatkowe przychody, no to trudno powiedzieć, żeby teraz tę glebę zalał. Ale my, jeśli myślimy o klimacie, jeśli my myślimy, by nie dopłacać co roku do suszy czy do skutków suszy, to my część ziemi powinniśmy faktycznie doprowadzić do stanu, no, który był poprzednio, czyli tych bagienno-torfowych ziem.
Widzowie, widzę, są dość, przynajmniej ci komentujący, dość jednak sceptyczni wobec Zielonego Ładu w dużej mierze. No choćby wskazują na to, co mówiliśmy, że 500, o, na przykład Rafał, jaki wpływ na cały świat będą mieli Europejczycy ze swoim Zielonym Ładem? 500 milionów ludzi będzie walczyć ze skutkami tego, co robi 6,5 miliarda, właściwie 7,5 można by już powiedzieć.
To ja dokładnie to właśnie powiedziałem, że my nie działamy w bańce, że Unia Europejska nie jest bańką. To, co myśleliśmy, że będziemy no, takim wspólnotą i za nami inni będą podążać, no nie jest do końca właśnie prawdą. To co pan powiedział przed chwileczką, to jest oczywiście prawda. My nie będziemy tworzyć takiego precedensu dla całego świata. Cały świat się nam nie podporządkuje. On wejdzie w nasze miejsce i to jest niebezpieczne. Dlatego ważne są rozmowy na całym świecie. My musimy zacząć myśleć o klimacie i jeśli nie chcemy się kiedyś usmażyć, jeśli nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że w glebie nie będzie wody, czy będzie ona bardzo ograniczona, bo my to przyniesie efekty dla chociażby produkcji rolnej. Ona znacznie spadnie. No i o tym też musimy myśleć. Ale całkowicie się zgadzam z tym, co napisał pan Rafał, tak? Bodajże, tak. Że tak, no Unia Europejska jest zbyt małym cały czas pionkiem. Jeśli pozostałe kraje, te największe, najważniejsze na świecie nie zaczną o tym myśleć, to sama Unia Europejska do takich zmian globalnych nie doprowadzi.
Rafał kontynuuje. Tu chodzi tylko o dojenie podatników w Europie.
No trudno mi do tego się ustosunkować. No, nie, tu nie chodzi o dojenie, panie Rafale. Ja zdaję sobie sprawę, że Europejski Zielony Ład dla wielu może być kosztotwórczy, ale z drugiej strony my musimy, nie możemy przymykać oczy na zmianę klimatu. Ja nie jestem klimatologiem, nie jestem rolnikiem, jestem ekonomistą i przez wielu nawet na portalach, no ten Libek, ale nie, tutaj musimy myśleć w takich kategoriach klimatyczno-środowiskowych. My musimy dokonywać pewnych zmian, ale właśnie, no to co pan w pierwszej części powiedział, panie Rafale, że jeśli my będziemy o tym myśleć tylko sami, jako Unia Europejska, to my nic nie zrobimy. My musimy myśleć globalnie, cały świat musi o tym myśleć. No bo inaczej, jeżeli Polska czy Europa, część Europy zacznie stępowieć, no to my nie będziemy produkować. No to skończy się to dla nas tym, że my będziemy musieli to bezpieczeństwo żywnościowe zabezpieczyć poprzez nabywanie towarów, produktów rolnych z innych krajów.
Roman pisze, szanowny panie profesorze, saldo to nie tylko kwoty, ale utrata przez Polskę sporej części suwerenności.
A nie wiem, czy chciałbym nawet do tego się odnosić, bo no, czym jest ta suwerenność? To trzeba byłoby zdefiniować, czym jest suwerenność. Czy my faktycznie czujemy się aż tak pozbawieni suwerenności? My moglibyśmy oczywiście utworzyć autarkię, czyli taki kraj, który nikt na nas nie wpływa, sami sobie gospodarujemy, jesteśmy suwerenni i produkujemy to, co chcemy. Ale czy my chcemy takiej autarki? Czy my jednak chcemy współpracować, poprawiając swoją pozycję rynkową? Ja nie rozumiem, przyznam, że nie rozumiem, jeśli ktoś mówi, ale tak, dzięki temu wpływamy na lepszą kondycję Niemiec, Francji i tak dalej. No tak, wpływamy, no bo na tym właśnie polega współpraca, że każdy zyskuje. To nie jest mecz piłki nożnej, gdzie wygrywa się, przegrywa lub remisuje. Tutaj każdy może wygrywać. Wygrywamy siłą wspólnoty, wygrywamy siłą współpracy, wygrywamy wzajemnymi relacjami. To nie jest gra o sumie zerowej, że my tracimy albo zyskujemy, to ktoś inny traci lub zyskuje, bo można jednocześnie zyskiwać. No tutaj warto poczytać chociażby strategię, którą nasz John Nash zastosował, strategię gier, w którym mogą być plusy same, a nie muszą być minusy. Oczywiście, my musimy dostosować się do tego, co w Unii Europejskiej, do zmian, które są wprowadzane. No bo jak to można sobie wyobrazić? Dobrze, otrzymujemy środki i robimy sobie, co chcemy, wolna Amerykanka, nie stosujemy się do zasad demokracji, nie stosujemy się do zasad, które klimat czy środowisko od nas wymaga. Oczywiście możemy rozmawiać, nie pamiętam imienia pana, który ostatnio mówił, ale oczywiście możemy taką wolną Amerykankę stosować, ale no my musimy współpracować ze światem, współpracować z innymi krajami. I dla mnie to jest oczywiste. A czy tracimy swoją suwerenność? Ja nie mam poczucia, że mam ograniczoną swoją suwerenność. Co więcej, mogę jeździć po Europie bez paszportu, po świecie znacznie łatwiej niż wcześniej, kiedy tej suwerenności mieliśmy więcej przed 89 czy 2004? Trudno stwierdzić. A ja bym stwierdził, że nie mieliśmy tej suwerenności więcej.
To był pan Roman. Jeszcze pani Barbara. Klimat się zmienia i zmieniał się i będzie się zmieniał bez naszego udziału. Co innego śmieci? Tu z ekologami się zgadzam.
No tak, no klimat się zmieniał, no tak, były wielkie wybuchy zmieniające, ale czy my chcemy doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja w klimacie postępowała tak szybko, jak postępuje w ostatnim czasie? Nie jestem klimatologiem, trudno mi się do tego odnosić, ale my musimy zacząć myśleć o tym wszystkim. My już dawno powinniśmy o tym myśleć. Tak, a śmieci? No, absolutnie zgadzam się z panią Barbarą, że no zalewają nas. Nie tak dawno oglądałem program o tej ogromnej wyspie śmieci, która utworzyła się bodajże na Oceanie Atlantyckim. No jest to niepokojące. My wszyscy produkujemy bardzo dużo śmieci. Sam wiem, że być może powinienem kamyczek do swojego ogródka w tej sprawie wrzucić. No właśnie, no myślmy o tym, dbajmy o środowisko i o naszą przyszłość, naszych dzieci.
Jeszcze chciałem o jeden taki bardziej szczegółowy problem zapytać, bo w jednym z poprzednich programów mówił pan a propos protestów rolników, że problemem jest też słaba informacja, czy słaby przepływ informacji co do cen, co do rynków i że trzeba by stworzyć jakiś system informacji. Jakby to miało wyglądać i jakby to rolnikom pomogło?
Przyznam, że nie jestem specjalistą teleinformatykiem, kompletnie się na tym nie znam. To myślę, że tu jest pole popisu dla informatyków, ale też
o takie konkretne wdrożenie tam sprzętowo-programistyczne czy jakieś, ale jakie informacje powinny być dostępne?
Ja myślę, że tutaj te informacje powinny w miarę czasu się rozszerzać, bo przede wszystkim tu chodzi o ceny produktów rolnych, ale też ceny czy to nawozów, czy też środków ochrony roślin, te elementy gdzie, po ile, tak żeby prościej z tej informacji każdy rolnik za pomocą aplikacji, za pomocą komputera mógł korzystać. Również elementy pogodowe i tak dalej, żeby to wszystko, ta informacja szeroko nazwana, czy to rolna, czy rolnożywnościowa, mogła w łatwiejszy, szybszy sposób no, trafić do poszczególnych rolników. Już takie szczegółowe elementy tego systemu, no trudno mi tak w jednym zdaniu, czy nawet pięciu zdaniach powiedzieć, bo sami pewnie cały czas nad tym myślimy i szukamy, co jakie informacje dla rolników są najbardziej potrzebne i niezbędne, tak żeby chociażby ograniczyć czas wyszukiwania tych informacji, no a wiemy, że czas to też pieniądz, czyli zmniejszyć koszty, no, nie tylko transakcyjne, ale też koszty związane z poszukiwaniem informacji.
Dobrze, dziękuję bardzo panu za dzisiejszy komentarz, za dzisiejsze wyjaśnienia tych spraw Zielonego Ładu. No, jeszcze sporo komentarzy widzów, ale wiele podobnych, także myślę, że mniej więcej pan odpowiedział, pan profesor, na te wątpliwości, czy wyraził swoją opinię. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Sławomir Kalinowski, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
Bardzo dziękuję panu i dziękuję państwu za wysłuchanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę odczarowałem Europejski Zielony Ład. Pamiętajmy, no może możemy mówić wiele elementów, które są pewnym znakiem zapytania, ale nie wyrzucajmy tego do kosza, bo musimy myśleć o naszej przyszłości i przyszłości naszych dzieci.
Dziękujemy bardzo, a my za chwilę przeniesiemy się znowu na rancho w prawdziwym życiu. Czyli Siedliszcze. Wspominaliśmy o nim w poprzednich programach przy okazji wyborów i okazuje się, że sprawa wyborów się nie kończy, ponieważ komitet kandydatki, która niby przegrała, Joanny Bartnik, złożył dziś protest wyborczy dotyczący drugiej tury w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Między innymi twierdzi kandydatka, czyli komitet, że głosowało więcej osób niż wcześniej, a nie powinni oni prawdopodobnie głosować. Zostali dodatkowo zameldowani i to jest 110 osób, kiedy różnica to były 103 głosy. Jeszcze inne, delikatnie mówiąc, nieprawidłowości są wytykane. Zobaczmy, co sama kandydatka na ten temat dziś powiedziała na konferencji prasowej.
Dzień dobry, szanowni państwo. Możliwość weryfikacji ważności wyborów, uczciwości wyborów jest jednym z elementów podstawowych demokratycznego przeprowadzenia wyborów, czyli wyborów, które są ważne, które zostały wykonane w sposób uczciwy. Po analizie tego, co się wydarzyło w drugiej turze wyborów w gminie Siedliszcze, w której startowałam na burmistrza Siedliszcza, uznaliśmy, żeby złożyć protest wyborczy. Do tego daje nam prawo kodeks wyborczy. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj w Lublinie przed Sądem Okręgowym, który będzie rozpatrywał nasz wniosek, nasz protest wyborczy w ciągu 30 dni w trybie wyborczym. Proszę państwa, w drugiej turze wyborów brałam udział z moim kontrkandydatem, uzyskując 1542 głosy. Również w imieniu tych państwa, tych wyborców, tych mieszkańców gminy, którzy na mnie głosowali, czuję się w obowiązku reprezentować ich interesy, również ich marzenia o tym, żeby w gminie Siedliszcze po wielu latach można było dokonać zmiany. Jeśli chodzi o drugą turę wyborów, poparła mnie jedna z kandydatek, Marta Gołębiowska, która jest tutaj dzisiaj również na konferencji. Marta udzieliła mi po pierwszej turze oficjalnego poparcia. Marta w pierwszej turze uzyskała 556 głosów, ja 1137. W drugiej turze, proszę państwa, uzyskałam 1542 głosy i zabrakło mi 103 głosy, aby te wybory wygrać. Istnieją przypuszczenia i domniemania, które dokonaliśmy poprzez analizę nieprawidłowości związanej z drugą turą w kontekście na przykład wykorzystywania podległości służbowej, czy też nieuzasadnionej listy wyborców, którą będziemy chcieli prosić sąd o weryfikację, ale także przekupstwo wyborcze, które miało miejsce. Dlatego chciałam poinformować o tym, że ten protest został w dniu dzisiejszym złożony i będziemy czekać na wyniki, na decyzję niezawisłego sądu, rozpatrzenie tego naszego wniosku. Jeśli chodzi o frekwencję w tych wyborach, w wyborach w gminie Siedliszcze frekwencja była jedną z najwyższych frekwencji, myślę, na Lubelszczyźnie, dlatego że zazwyczaj w 2018 roku frekwencja na wybory samorządowe wynosiła około 40%, natomiast w tym roku w pierwszej turze ta frekwencja wyniosła 58%, natomiast w drugiej turze ta frekwencja przekroczyła 60%. I jakby różne tutaj czynniki, o których wspomniałam na wstępie, no jakby zadecydowały o tym, że jesteśmy dzisiaj tutaj i składamy protest wyborczy. Dziękuję. Tyle.
A jakieś szczegóły moglibyśmy prosić? O co chodzi?
Trudno mi mówić tutaj, ja powiedziałam, no są jakby są pewne nieprawidłowości, które wynikają zarówno z rozdziału 31 kodeksu karnego, ale także z kodeksu wyborczego i to jest jakby treścią przedstawionego, złożonego dzisiaj protestu wyborczego i tak jak powiedziałam, sąd będzie to analizował. Mamy dowody, mamy jakby przeanalizowane wiele różnych nieprawidłowości związanych z drugą turą wyborów, które odbyły się 21 kwietnia w gminie Siedliszcze. Dlatego ten protest składamy i dlatego chcemy, aby on zgodnie z demokratycznym prawem właśnie do uczciwych i wolnych wyborów w wolnej Polsce, demokratycznej Polsce w 2024 roku składamy i będziemy czekać na decyzję niezawisłego sądu.
Przekupstwo na czym miało polegać?
Nie mogę udzielać takich informacji, proszę Państwa, żeby nie narażać tutaj nikogo. O tym zdecyduje sąd, te informacje znajdują się w proteście.
To po co myśmy się tutaj spotkali?
Po to, że chcę Państwa poinformować, że taki protest wyborczy został złożony, bo mamy jakby informacje dotyczące wielu nieprawidłowości
ale
związanych z tym.
Ściągnęli Państwo po prostu.
No konkretnie powiedziałam, że jakby to, co się wydarzyło 21 kwietnia, miało wpływ na przebieg głosowania i miało bezpośrednio wpływ na wyniki wyborów. W drugiej turze, proszę Państwa, głosowało dodatkowo osób uprawnionych w liczbie 110. Ja miałam 103 głosy mniej od osoby, która wygrała, to jest obecny burmistrz Siedliszcza, to jest pan, który jest tutaj już 33 lata. Ta różnica była niewielka i jakby po pierwszej turze, mając poparcie pełne Marty, czyli moje 1137 głosów plus Marty 556 głosów, byliśmy przekonani, że wygramy te wybory, tak? Chcieliśmy doprowadzić po pierwszej turze do debaty, ta debata się nie odbyła. Moja kampania przez cały czas była kampanią bardzo uczciwą, bardzo taką merytoryczną, programową. Natomiast mnie w tej kampanii spotkało wiele nieprzyjemnych sytuacji, wiele plotek, złych opinii na mój temat i dużo hejtu, dlatego że właśnie kwestionujemy pewne rzeczy związane z przebiegiem drugiej tury, z wywieraniem wpływu na osoby podległe, czy na mieszkańców, na wyborców, czy też przekupstwo wyborcze. Stąd są przesłanki do tego, do złożenia tego protestu, który dzisiaj złożyliśmy.
Ale tu chodzi o przekupstwo, czy bardziej o przekupstwo?
To jest jeden, to są różne elementy, o których powiedziałam przed sekundą, tak? Głosowało w drugiej turze 110 osób więcej. To były zarówno osoby domeldowane w liczbie 71 osób, jak i dodatkowe 39 osób, które uzyskały upoważnienia do głosowania. Te osoby, 71 osób dodatkowo zostało przed drugą turą zameldowanych, a 39 osób więcej głosowało na podstawie upoważnień od osób starszych, czy też od osób w jakiś sposób niepełnosprawnych. Tak, także to jest 110 głosów, powiedzmy 110 osób więcej, które w tej drugiej turze zagłosowały.
No tak, tylko tutaj nie można jak gdyby zakładać, że skoro pani poprosiła o przekazanie głosów swoich wyborców, że ci wyborcy panią w 100% posłuchali i karnie poszli.
Oczywiście, że tak, ale w drugiej turze głosowało nam... Tak, jak najbardziej. Natomiast w drugiej turze głosowało na mniej więcej 405 osób. I tak jak mówię, uzyskałam 1542 głosy, o 103 głosy mniej od osoby, która tą drugą turę wygrała.
Jasne. Proszę mi powiedzieć, pani jest w sporze sądowym z panem Zonikiem, niezależnie od...
Tak, niezależnie od tego jest spór.
Czego dotyczy ten...
Ja nie mogę tutaj ujawniać ze względu na dobro sprawy. Znaczy, proszę pana, nie mogę, dlatego że toczy się sprawa w sądzie karnym z powództwa prywatnego obecnego burmistrza wobec
pani
mnie.
Jest pozwaną,
ja jestem osobą pozwaną. Ja zostałam pozwana. Zostałam pozwana do sądu w sądzie karnym. To jest sprawa z powództwa prywatnego, która się odbywa, to będzie już trzecie jakieś posiedzenie, zdaje się, w maju. Nie mogę mówić po prostu o takich rzeczach, bo to jest kodeks karny i o tym. Ja zostałam pozwana.
Także widzicie, że wybory do Parlamentu Europejskiego już się zaczyna kampania, a jeszcze nie kończy się sprawa poprzednich wyborów. Sąd będzie tu musiał rozstrzygnąć sprawę choćby właśnie wyborów w Siedliszczu, gdzie kandydatka Joanna Bartnik zarzuca przestępstwa przeciw wyborom. Słyszeliście, przekupstwo, jakieś dokładanie osób do rejestru wyborczego. Sąd rozstrzygnie, czy te wybory przebiegały uczciwie. Będziemy te sprawy oczywiście śledzić. Dziś jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd oczywiście o godzinie 18 dogrywka. Sukces edukacji bez szkoły. Część druga. Wywiadu z Davidem Nunnery, Teach Them Diligently. Zapraszamy. Czas matur. A tu jak sukces w edukacji można odnieść bez szkoły. Ciekawe zagadnienie. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy wpłaciliście w kwietniu na telewizję Idź Pod Prąd, na działanie telewizji Idź Pod Prąd. Mamy już 770 wspierających, 770 gitar. Dziękujemy serdecznie. I przypominam, że można też przekazać 1,5% swojego podatku na fundację Twój Ruch. Numer KRS widzicie na grafice: 000456259. A to już końcówka rozliczeń podatków. Także w ostatniej chwili przypominam, no, rozpoczyna się majówka, niektórzy już rozpoczęli 9-dniowy długi weekend, niektórzy od jutra rozpoczynają, dni wolne się zbliżają, dlatego też zachęcamy Was do odpoczywania, ale jeśli ktoś by jednak chciał obejrzeć coś w telewizji, Idź Pod Prąd, to oczywiście będą programy, będą reportaże, z tym, że nie programy na żywo, także Którędy do Nieba, także Warsztaty Biblijne. Zatem zapraszam wszystkich chętnych do oglądania w czasie majówki. Można też nadrobić po zakończeniu długiego weekendu tygodnia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą uwagę. Zapraszam jeszcze na 18 na dogrywkę. Odpoczywajcie. Do zobaczenia.